Drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, braterstwo, pokój Wam. Na wstępie chciałem przekazać gorące wyrazy braterskich uczuć, braterskiej miłości od pozostałych braterstwa ze zboru w Białymstoku. Wiedzieli, że wybieramy się tutaj do Was i prosili, aby gorąco Was pozdrowić, a także pozdrawiają Was Iza i Łukasz Paleczny, też dołączają się do tych pozdrowień, także bardzo, bardzo Was prosili, aby pozdrowić. Tytuł moich rozważań nie będzie tytułem biblijnym. Czasami się zdarza tak, że używamy innych tytułów. Potem wynika, dlaczego tak jest. Tytuł moich rozważań to jest 80 pięter. Powiem szczerze, że nie kontaktowałem się z braćmi, którzy przede mną mówili, ale to, co chciałbym dzisiaj do braterstwa powiedzieć, będzie jakby kontynuacją tego i bardzo ładnie połączy się nam w jedną całość. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o gniewie i złości. Bracia przede mną mówili w sposób taki globalny tego, co możemy oczekiwać, tego, co będzie się działo w Izraelu, a także na całym świecie. I przyznaję, że zgadzam się, że w tej chwili żyjemy w czasach, kiedy ta eskalacja złych emocji, gniewu, złości jest ogólnoświatowa. Tego się nie da ukryć. Natomiast ja chciałem, abyśmy się skoncentrowali dzisiaj, jaki to wpływ ma na nas, na naszą społeczność, na naszą rodzinę, która należy do zboru i na każdego poszczególnego członka tej społeczności. Jak my dzisiaj to odbieramy i jak my dzisiaj radzimy sobie z tym, co dzieje się na świecie. Bo trzeba przyznać, że z pewnością ma to na nas wpływ i nie jesteśmy od świata odizolowani. Chociaż z niego wyszliśmy, to wpływ tego, co dzieje się na świecie, w ekonomii, w firmach, które braterstwo prowadzicie, na pewno udziela się to na nasze życie duchowe. I chciałbym o tym, abyśmy sobie porozmawiali. Dlaczego taki tytuł? 11 października mieliśmy 10. rocznicę, jak 11 września, jak samoloty uderzyły w wieżę. I oglądałem taki program, gdzie pytano jedną kobietę, jak ona po 10 latach widzi to, co przeżyła, a pracowała wtedy na 80. piętrze. I opowiadała, że biegnąc z tego 80. piętra, uciekając na dół, miała godzinę na to, aby podsumować swoje życie. I przez tą godzinę stwierdziła, że jej życie jest życiem bez sensu. Jej życie to pasmo nienawiści, gniewu. Była pokłócona z całą rodziną, pokłócona z dziećmi. Jej sprawa małżeńska wisiała na włosku. Był złożony pozew do sądu o rozwód. I biegnąc tak 80 pięter na dół, stwierdziła, że musi coś w swoim życiu zmienić. Chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali sobie o gniewie. Kiedy przeanalizujemy 4 rozdział listu do Efezjan, to mamy tam wezwanie do tego, aby zachować jedność ducha w spójni pokoju. To jest ważne zalecenie, ale ten 4 rozdział został przez autorów podzielony na 4 części. I pierwsza część mówi, w jakim celu mamy dążyć do jedności, do pokoju, do tego, aby był jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. Otóż w 15 wersecie czytamy, abyśmy wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Jezusa Chrystusa. Abyśmy wspólnie rośli i budowali się w Jego ciało. Potem od 17 mamy powiedziane, co mamy uczynić. Musimy zewrzeć z siebie starego człowieka tym, co było kiedyś i przeobleć się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości. I apostoł Paweł, jako ten wspaniały pedagog, mówi nam nie tylko, co mamy uczynić, ale jak mamy to uczynić. I od 25 wersetu czytamy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Bo jesteście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. I od 31. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Podzieliłem dzisiejsze rozważania na cztery części. Pierwsze, zastanowimy się, czym w ogóle jest gniew w świetle Pisma Świętego. Druga część powie nam, jakie są przyczyny naszego gniewu i gniewu w ogóle. Trzecia część to skutki gniewu, co gniew za sobą niesie i co wnosi do naszego życia. I na koniec, najtrudniejsza dla mnie część, aby zastanowić się, jak sobie radzić z tą złą emocją. Pan Bóg, stwarzając człowieka, stworzył go na swój obraz i na swoje podobieństwo. Jednocześnie dał człowiekowi uczucia. Obdarzył go emocjami, aby mógł przez nie wyrażać to, co w danym momencie czuje. Między innymi do takich emocji należy także i gniew. Gdy na podstawie Pisma Świętego poznajemy Pana Boga, to wielokrotnie widzimy Go jako tego, który gniewa się. Gniewa się na nieposłuszeństwo, na bałwochwalstwo, na wszystko to, co związane jest ze złem. Pan Bóg zawsze srogo reagował i będzie reagował i będzie reagował na to, co tyczy się łamanych przez człowieka Bożych przykazań. W Biblii mamy wiele miejsc, o których też i dzisiaj braterstwo już wcześniej mówili, w których Pan Bóg wyraża się poprzez gniew. W psalmie 85 wersecie napisane jest: Panie Boże zastępów, dopókiż gniewać się będziesz pomimo modlitwy ludu swojego. Gdy obserwujemy naszego Pana podczas swojego życia na ziemi, to widzimy, jak różnych doświadczał emocji. Był często smutny, był zatroskany, czytamy też, że płakał. Tak jak sobie Pana wyobrażam, był też radosnym człowiekiem, pogodnym. Nie wyobrażam sobie, że cały czas był smutny. Nie wyobrażam sobie, kiedy do Pana dzieci przychodziły, że nie było w tych oczach Jego radości. Ale kiedy wypędzał kupców handlujących przed świątynią, to wnioskuję, że musiał być wtedy wzburzony. Nie mamy tego napisane, ale musiał być mocno zdenerwowany. W Piśmie Świętym znalazłem jeden fragment, który mówi wprost o emocji gniewu, którą dopuścił się Pan Jezus. Było to zapisane, jest to zapisane w trzecim rozdziale Ewangelii Marka. I wstąpił znów do synagogi, a był tam człowiek z uschłą ręką. I podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat, aby go oskarżyć. Wtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: wyjdź na środek, a do nich rzekł: czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Czy życie zachować, czy zabić? A oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem. Zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł owemu człowiekowi: wyciągnij rękę, i wyciągnął, i ręka jego wróciła do dawnego stanu. Musimy sobie założyć, że gniew Pana Boga jest dobry, gdyż zawsze jest sprawiedliwy. Boży gniew jest gniewem jedynym w swoim rodzaju. Jest przez niego kontrolowany. W nim wyraża się oburzenie na wszystko, co złe. To nie jest taki nagły wybuch złości, która szybko mija, ale stały sprzeciw wobec tego, co grzeszne. Gniew przeciw nieprawości jest zawsze właściwy i dobry. Musimy to sobie podkreślić. To jest inaczej tak zwany święty gniew. Jest więc usprawiedliwiony i dozwolony przez Pana Boga, jeżeli obraca się przeciwko temu, co niedobre. I my mamy prawo do słusznego oburzania się na widok wszystkiego, co grzeszne i plugawe. Mamy prawo, nie tylko prawo, mamy obowiązek, aby oburzać się na widoczne uczynki ciała. Przede wszystkim u siebie, ale także u innych. Gdy tego nie czynimy, to bierzemy na siebie odpowiedzialność za naszą postawę. Brak naszej reakcji na grzech i zło jest niedopuszczalny. O gniewie Bożym czytamy w liście do Rzymian 1,18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. List do Kolosan 5:3-5:9. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy wszystko to, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa. Jak już wcześniej powiedziałem, gniew to jest stan emocji. To jest stan naszego umysłu i naszego serca w danym momencie. I dotyka on, drodzy braterstwo, każdego z nas. I tak jak każdy z nas jest inny, tak i nasze reakcje na gniew są różne. W różny sposób reagujemy. Niektórzy z nas gwałtownie wybuchają, inni go w sobie tłumią. Nie dają nic po sobie poznać. Niektórzy potrafią być zagniewani bardzo długo. Inni znowu szybko się uspokajają i zapominają o tym, że była jakaś nerwowa sytuacja. Gniew może przybierać różne formy. Może to być rozgoryczenie, uraza, najgorsze, jeżeli to jest nienawiść. Gniew jest najbardziej niebezpieczny wtedy, kiedy jest pełen agresji, kiedy jest pełen nieprzebaczenia i chęci zemsty. Pragnę to też podkreślić. Przygotowałem krótką definicję gniewu. Gniew jest to reakcja emocjonalna na niepowodzenie lub wzburzenie emocjonalne. Czasami z nastawieniem agresywnym, będący reakcją na działanie interpretowane jako skierowana negatywnie akcja zaczepna. Podobnie jak inne emocje, gniew specyficznie zabarwia obraz postrzeganej rzeczywistości. Zapamiętajmy to zdanie. Dzięki zniekształceniu rzeczywistości przygotowuje do działania w sposób korzystny dla osoby doznającej tego odczucia. Umiejętność kontroli gniewu zależy od możliwości intelektualnych danego człowieka. Złość to powodowana strachem reakcja emocjonalna, która pojawia się, gdy zablokowane jest jakieś dążenie, następuje zmiana poczucia kontroli. Złość jest często związana z powtarzającym się oddziaływaniem czynników stresogennych. Osoba narażona na działanie bodźców stresogennych i pozbawiona możliwości reakcji na nie zaczyna reagować złością. Złość wyraża się spontanicznie, krzykiem, gestem, czasami rękoczynem. Reagowanie złością jest często ucieczką od odpowiedzialności. Wówczas, gdy człowiek jest niezdolny do rozwiązania trudności. Ludzie wpadają w złość również, gdy nie ma pewności o słuszności własnych poglądów, ale dopuszczają, że mogą nie mieć reakcji. W przeciwieństwie do gniewu, złość nie jest reakcją kontrolowaną. Podsumowując to, co do tej pory żeśmy powiedzieli. Patrząc na Pana Boga, na Jego Syna, na świętych mężów Starego Testamentu, a także i Nowego, możemy uczyć się, w jaki sposób wykorzystywać daną nam cechę gniewu i złości. Jest ona uzasadniona i usprawiedliwiona tylko i wyłącznie w walce z grzechem i jego skutkami. Wszędzie tam, gdzie łamane jest prawo Pana Boga, które dał ludziom. Mamy prawo stwierdzić, że nasz ludzki gniew jest rzeczą naturalną i niekoniecznie grzeszną. Gniew sam w sobie nie jest grzechem, ale wiemy, że został on wymieniony w uczynkach ciała. Może więc w nas przybrać formę grzechu. Kiedy nieskierowany do walki z grzechem, będzie wtedy dla człowieka szkodliwy i zabójczy. Gniew jest jednym z najbardziej niebezpiecznych i groźnych ludzkich grzechów. Dlatego, że jest to grzech, który jest nam najłatwiej popełnić. I też dlatego, że gniew powoduje niezgodę w naszym domu, rozdrażnienie w zborze czy w społeczności. Częste i silne napady gniewu powodują rozbicie rodziny. Złość wprowadza zamieszanie do naszego życia. I przede wszystkim gniew zawsze niszczy przyjaźń. A Pan Bóg brzydzi się takim gniewem. Pan Jezus potępił go zdecydowanie. Przyrównał gniew do strasznego grzechu morderstwa. Ewangelia Mateusza 5:21. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał. A kto by zabijał, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Będziemy posługiwać się mądrością Salomona. On to powiedział, że lepszy jest nierychły do gniewu niż li mocarz. A kto panuje sercem swym, lepszy jest niż ten, co dobywa miasta. Święty Jakub też napisał, a tak, bracia moi, mili, niech każdy człowiek będzie prędki do słuchania, ale powolny do mówienia, powolny do gniewu. Zastanówmy się nad drugą częścią przygotowanych rozważań. Jakie są przyczyny gniewu? Można powiedzieć, że ile nas tutaj jest na sali, ile jest ludzi, tyle jest przyczyn gniewu. Występuje jednak kilka takich przyczyn, które są charakterystyczne i przez naszą słabość są głównymi przyczynami gniewu. Zanim o tym powiemy, przypomnijmy sobie pierwszy znany nam opis tych złych emocji. Wyciągniemy sobie z niego kilka lekcji. Pierwsza Mojżeszowa, 4 rozdział. Adam obcował z żoną swą Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła, wydam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z płodów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, A jeśli nie będziesz czynił dobrze u drzwi, czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Na podstawie tego krótkiego, ale bardzo ważnego i bardzo obrazowego opisu możemy zauważyć kilka ciekawych zachowań, które choć tyle lat temu się wydarzyły, są aktualne po dzień dzisiejszy. Kain nie mógł pogodzić się z tym, że jego ofiara nie została przez Pana Boga przyjęta. Poczuł ogromny gniew, a zazdrość popchnęła go do popełnienia przestępstwa. Powód, dla którego Pan Bóg nie przyjął ofiary, był konkretny. Pan Bóg tego nie ukrywał. Dlaczego nie przyjął ofiary? Kain nie postępował dobrze. Tu nie chodziło o to, co zostało złożone w ofierze. Pan Bóg przyjmował ofiary z płodów rolnych. Kain postrzegał całą sytuację zupełnie inaczej. Nie widział on swojego błędnego zachowania. Widział wszystko to tak, jak chciał to zobaczyć. W całej tej historii nie był obiektywny. To częsty powód także i naszego gniewu. Gniew rodzi się często z błędnej oceny tego, co w danym momencie zaszło. Ludzie widzą każdą sytuację tak, jak chcą ją zobaczyć. Nie zawsze potrafimy prawidłowo rozsądzić, co jest takim ewidentnym problemem, a problemem może pozornym. Często gniewają nas rzeczy, które uważamy za złe, ale gdybyśmy tak faktycznie chcieli z kimś porozmawiać, usiąść przy jednym stole, kiedybyśmy chcieli naprawdę poznać, jaki jest powód naszego zagniewania jedni do drugich, jaka jest przyczyna tego, że jest tak, a nie inaczej, to zapewne inaczej byśmy wtedy zareagowali. Często nie chcemy znać wszystkich szczegółów, które po wyjaśnieniu mogłyby pokazać, że niepotrzebne były nasze nerwy. Często wyrabiamy sobie, i ja to widzę po sobie, taki sztuczny scenariusz. I nakręcamy się, nie dopuszczamy myśli, że może być inaczej, tak jak sobie to w tym scenariuszu żeśmy wymyślili. Bo to, drodzy braterstwo, jest mój, nasz często egoizm, który sprawia, że to wszystko nam ma zostać podporządkowane. A jeżeli tak nie jest, jeżeli prawda wychodzi na jaw, to wtedy wzmaga się w nas gniew i złe emocje. Kolejnym powodem gniewu Kaina było to, że według jego zrozumienia spotkała go niesprawiedliwość. Przecież tak samo jak jego brat w pocie czoła pracował. To był trudny okres dla ludzi. Ciężko było cokolwiek wyhodować czy cokolwiek uprawiać. Wymagało to niezmiernie dużo pracy. Ale to właśnie jego ofiara, ofiara jego brata została przyjęta, a nie jego. Wiemy, że w tej historii Pan Bóg sprawiedliwie postąpił, ponieważ znał całokształt tej sytuacji, całokształt ludzkiego postępowania. Jednak prawie zawsze w naszym życiu poczucie niesprawiedliwości powoduje w nas gniew. Pomyślmy przez chwilę o tym, co w życiu nas spotkało, coś, co uważamy, że było niesprawiedliwe, że niesprawiedliwie zostaliśmy pomówieni czy osądzeni. Od razu w nas wzmaga się gniew. Gdy czujemy się zranieni, nie potrafimy sobie z tym poradzić. Kiedy człowiek doświadcza od innego człowieka poniżenia, upokorzenia, takiego niesłusznego pomówienia, to zaraz następuje gniew. I każdy z nas na pewno w swoim życiu to przeżył. Przyznam, że nie jest to przyjemna chwila, kiedy gniew opanuje nasze serce i umysł. Często chodzimy z truci, z zapadniętą twarzą, ponieważ nie możemy sobie poradzić z problemem. Chcemy często wykrzyczeć naszą niewinność, ale nie zawsze jest ktoś, kto chce nas wysłuchać i nie zawsze jest ktoś, komu chcemy się wyżalić. Co zrobić w takiej chwili? Myślę, że należy przypomnieć sobie ostatnie chwile naszego Pana. Kiedy porównamy ten nasz problem, z którym w danym momencie sobie nie radzimy, z tym, co tam się wydarzyło na Golgocie, to stwierdzimy, że to, co nas dotyka, to jest naprawdę niewarte tego, aby tak zatruwać się jadem gniewu i złości. Wrogość i gniew często są dowodem istnienia poczucia niższości, takiego zagrożenia, braku pewności siebie, poczucia własnej wartości. Jeżeli ktoś zostanie upokorzony, to reaguje na to gniew. Chcemy często przekonać o swojej wyższości. Widać to często, kiedy przyjdzie nam się z kimś pokłócić. Mamy kierować się dobrymi emocjami, ale jesteśmy ludźmi. Myślę, że każdemu z nas, a jeżeli nie, to się mylę, zdarza się czasami posprzeczać i pokłócić. To takim naturalnym odruchem jest to, aby poniżyć rozmówcę, aby powiedzieć, że ja jestem ważniejszy, że ja jestem lepszy. Lepiej można zapanować wtedy nad gniewem, gdy pomyślimy o nas samych jako o tych, którzy dla Pana Boga mają wartość. Musimy podnieść swoją wartość w oczach dla Pana Boga. I pomyślmy, co może dręczyć tego drugiego człowieka. Jakimi on jest motany uczuciami. Kiedy ktoś nas poniża, a może się to zdarzać i na pewno się zdarza, i kiedy ktoś zachowuje się względem nas agresywnie, z wyższością albo wrogością, to pomyślmy, jaki ten człowiek może mieć problem. I okażmy mu współczucie, okażmy mu chęć pomocy. Wysypmy te gorące węgle na głowę, zamiast gniewać się i denerwować. Kolejnym powodem naszego gniewu, który także możemy zauważyć w tej historii, jest to, że często dążymy do jakiegoś celu. Mamy przed sobą naznaczony kierunek, do którego zdążamy. Zrobiliśmy sobie w naszym życiu jakieś założenia, ale z różnych powodów nie możemy tego osiągnąć. Myślę, że Kain starał się. On chciał, ale zostało to odrzucone. My w naszym życiu staramy się o przeróżne rzeczy. Mamy swoje własne dążenia do osiągnięcia celu, które często napotykają na przeszkody nie do pokonania. To nas denerwuje i sprawia, że nie potrafimy sobie z tym poradzić, że jesteśmy smutni, bo coś sobie zaplanowaliśmy. Być może często, też mówię to do siebie, zbyt wysoko podnosimy sobie poprzeczkę w ziemskich sprawach. Zbyt wysokie stawiamy sobie cele do tego, aby tu na ziemi osiągnąć, a zbyt niskie w tym, co duchowe i boskie. Ja bardzo często, przyznam się, denerwuję się, gdy coś mi nie wychodzi. Gdy chcę coś uczynić, a nie mam takiej możliwości, bądź mi to nie idzie. Zwłaszcza jak mam do wykonania jakąś drobną, manualną rzecz, żona się śmieje ze mnie, że łatwiej mi jest dom zbudować niż żarówkę wymienić. Ale często tak jest, że w małych rzeczach szybko się denerwuję. I to może też być lekcją dla nas, że nie wszystko wymaga naszej takiej gwałtownej reakcji. Nie wszystkimi rzeczami musimy od razu się irytować. Nie jest to dobre, gdy błahe rzeczy wyprowadzają nas z równowagi. Jeżeli tak jest, to walczmy z tym. Małymi krokami zmieniajmy nasze życie na takie, aby wyzbyć się tego, co negatywne. I bardzo podziwiam ludzi, tak jak tutaj stoję, podziwiam ludzi, którzy potrafią zachować spokój i opanowanie w każdej sytuacji. Są dla mnie wzorem i autorytetem. I tak jak słowa Salomona, więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje samego siebie, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Następnym powodem naszego gniewu i naszych złych emocji jest wpływ na nas innych ludzi, z którymi dużo przebywamy. Siłą rzeczy, jeżeli będą nas otaczać ludzie nerwowi, może agresywni, nie potrafiący nad sobą zapanować, nie ma takiej siły, ale może udzielić się nam ich atmosfera. Bo zgodzicie się, że jeżeli mamy nerwową atmosferę w pracy, w naszej rodzinie, może w zborze, to czy tego chcemy, czy nie, udziela nam się to. Kiedy rodzice wychowują swoje dzieci i bez przerwy na nie krzyczą, o byle głupstwo dochodzi do awantur i przepychanek, to jest duże prawdopodobieństwo, że oni też tak w przyszłości będą chować swoje dzieci. A dzieci obserwują. Obserwują nas w domach. Nasza młodzież obserwuje nas w naszych zborach. W jaki sposób my, dorośli, z bagażem doświadczeń i wiedzy biblijnej, potrafimy rozmawiać ze sobą na to, jak my to nazywamy, kontrowersyjne argumenty. Jak my potrafimy ze sobą dyskutować, jak my potrafimy się słuchać jeden drugiego. I co jeszcze przy tej okazji zauważyłem, to fakt, że gdy prawie każda nasza wypowiedź okraszona jest nerwowym albo złośliwym komentarzem, to po pewnym czasie nam to powszednieje. Jeżeli nie będziemy z tym walczyć, to za niedługo zapomnimy o tym i będzie dla nas to normalne, że cały czas wybuchamy, zamiast spokojnie z kimś rozmawiać. To jest tak jak z człowiekiem, który cały czas przy nas przeklina. Zawsze prosimy go, aby przy nas nie bluźnił. To się do nas nie odzywa, bo nie wie, co powiedzieć. I znowu mądrość Salomona. 22 rozdział, 24 werset. Nie przyjaźnij się z człowiekiem popędliwym i nie obcuj z mężem porywczym, abyś nie nabrał jego obyczajów i nie przygotował pułapki na swoją duszę. Denerwujemy się często, gdy czujemy się słabi. Gniew i agresja to reakcja na brak argumentów. Dlatego często łatwiej okazać się jest gniew, niż spokojnie wyjaśnić jakieś zaistniałe nieporozumienie. Podsumowując, jest bardzo dużo powodów naszego gniewu. Nie wszystkie są potrzebne i nie wszystkie są uzasadnione. Największe z nich to brak szczerej rozmowy z drugim człowiekiem. Takiego siadania przy stole i rozmawiania, aby wszystko od początku do końca było przejrzyste, było wiadome, żeby nie było żadnych niedomówień. Gdybyśmy tego się codziennie uczyli i stosowali, o ile milsze i łatwiejsze by było nasze życie. To nasz egoizm sprawiający, że nie potrafimy często przyznać się do błędu i idziemy w zaparte. Chrześcijanin nie powinien tego robić. Pan Jezus uczył nas zgoła innej postawy, aby mówić prawdę, tak jak czytaliśmy w liście do Efezjan, i aby zawsze mieć wszystkich innych wyższych ponad siebie. To wybujałe poczucie naszej wartości, które nie potrafi dostrzec potrzeb innych ludzi. I często jest to brak cierpliwości w dążeniu do celu. Małymi krokami codziennie starajmy się o to, aby myśleć także nad tym tematem. Bo to sprawia, jak ludzie, którzy nas otaczają, będą nas postrzegać. Trzecia część moich rozważań. Skutki gniewu. Podobnie jak przyczyn, skutków gniewu jest ogromna ilość. Każdy, gdyby miał coś powiedzieć, na co innego zwróciłby uwagę. Niemniej jednak możemy wymienić te najbardziej popularne i mające największy zły wpływ na nasze rodziny i na nasze zbory. Skutkiem gniewu jest silne i długotrwałe zagniewanie, które sprawia, że ludzie nie potrafią do siebie się odezwać, a więzi i relacje między nimi zostają zerwane. Gdy nie potrafimy porozmawiać ze sobą, gdy nie potrafimy poradzić sobie z atmosferą, która panuje wszędzie tam, gdzie na co dzień przebywamy, to naturalnym odruchem jest, że chcemy ominąć takie miejsce. Po prostu nie chcemy tam przychodzić, żeby nie myśleć i nie uczestniczyć w czymś takim. Ale kiedy nie będziemy tam chcieli przebywać, to tracimy kontakt z ludźmi i to wcale nie rozwiązuje problemu. Niestety jednak tak się dzieje i szukamy powodów, aby wyrwać się z miejsc, gdzie atmosfera jest nie do zniesienia. I może nam, którzy stworzymy taką atmosferę, to nie przeszkadzać, ale może to przeszkadzać naszym dzieciom, naszej młodzieży. Może być to dla nich dużym doświadczeniem. Musimy myśleć nie tylko o sobie, ale także o innych. Bo gniew prawie zawsze prowadzi do rozerwania i takiej sytuacji, że nie będziemy potrafili usiąść przy jednym stole. A apostoł Paweł naucza nas inaczej. I ważne, abyśmy wszyscy mieli na uwadze jego słowa z pierwszego listu do Koryntian, 1:10 i 12:25. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. To ideał. To piękna, idealna prośba apostoła Pawła do nas wszystkich. Ale zdarza się tak, że życie nas często koryguje. I może zdarzyć się tak, że w jakiejś kwestii nie będziemy jednomyślni. Będziemy mieli różne zdania. Może inaczej zinterpretujemy dany problem czy zagadnienie. Czy to znaczy, że od razu mamy na siebie się gniewać i emocjonować? Że od razu musimy wybuchać gniewem? Drodzy braterstwo, to są egzaminy dla naszego nowego stworzenia. Jak to nasze nowe stworzenie, kształtowane przez tyle lat, z takim problemem sobie poradzi? Kolejnym bardzo niebezpiecznym, o ile nie najniebezpieczniejszym skutkiem gniewu jest mściwość i pragnienie zemsty. Chcę na ten temat poświęcić trochę więcej czasu, ponieważ w świecie grzech ten jest ogromnie rozpowszechniony. I w tej chwili na świecie ciężko jest nad tym zapanować, nad tym, co się tyczy zemsty i mściwości. Bo w tej chwili brak zemsty, odwetu za wyrządzoną krzywdę uznaje się jako ludzką słabość. Gniew sprawia, że ludzie czują się silniejsi, bardziej dowartościowani, bardziej sprawiedliwi. W dzisiejszym świecie nadstawienie drugiego policzka to oznaka słabości. To sygnał do tego, aby nas ludzie popychali. Ludziom wydaje się, że jak okażą agresję, to pokażą, że są silni. Ale musimy wiedzieć o tym, że to działa zupełnie w drugą stronę. Pismo Święte bardzo kategorycznie rozprawia się z ludzką zemstą. Nie będę opowiadał znanej historii, jak postąpili synowie Symeon i Lewi, gdy zemścili się za zhańbienie swojej siostry Diny. Tylko przeczytam pełne goryczy słowa Jakuba. Wtedy Jakub rzekł do Symeona i do Lewiego: sprowadziliście na mnie nieszczęście i hańbę w oczach mieszkańców tej ziemi, Kananejczyków i Peryzejczyków, a przecież ja mam mało ludzi i gdy oni zbiorą się przeciwko mnie, pobiją mnie i zginę ja i dom. A oni odpowiedzieli: czy jemu wolno było obejść się z siostrą naszą, jak i z nierządnicą? I kiedy Jakub błogosławi synów w 49 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, to mówi: Symeon i Lewi to bracia, miecze ich są narzędziami gwałtu. Nie bierz udziału, duszo moja, w radzie ich, nie przyłączaj się do ich wspólnoty serca, serce moje, bo w gniewie zabili mężów, a w swawoli okaleczyli woły. Przeklęty ich gniew, bo jest gwałtowny, i zapalczywość ich, bo jest sroga, rozdzielę ich w Jakubie i rozproszę w Izraelu. Jest w wielu miejscach powtórzone to najważniejsze zalecenie Pana w tej kwestii. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Rzymian 12:19. Czy, drodzy braterstwo, zastanawialiście się kiedyś, dlaczego zemsta jest tak zła i dlaczego Pan Bóg nie dopuszcza do tego, aby człowiek sam się mścił? Ponieważ ludzka zemsta nigdy nie jest sprawiedliwa. Człowiek bardzo chętnie by się chciał zemścić za doznane krzywdy. Często marzy o tym, całe życie poświęca na to, aby zaspokoić pragnienie zemsty. Chciałbym wam opowiedzieć dwa przykłady z historii. Nie będą to przykłady z historii biblijnej, natomiast pokażą one, że Pan Bóg też często nie dopuszcza do tego, aby człowiek się zemścił. Pierwszy przykład to wydarzenie, zresztą oba te wydarzenia, o którym chcę powiedzieć, miały miejsce po II wojnie światowej. Powstała organizacja żydowska, na której stanął czele Abba Kovner, Żyd, który za cel powziął, aby dokonać zemsty za to, co Niemcy uczynili Żydom podczas II wojny światowej. Miał on plan, aby w jednej chwili zamordować 6 milionów Niemców za to, co uczynili podczas Holokaustu. Postanowili oni, że zatrują w czterech największych miastach niemieckich, zatrują wodę. Stworzyli już specjalną truciznę, mieli swoich ludzi, którzy byli przeszkoleni, pracowali w wodociągach. Kwestią było tylko z Izraela dostarczyć truciznę, wlać do wodociągu i w jednej chwili 6 milionów Niemców mogło nie żyć. Abba Kovner, który płynął statkiem z Izraela do Niemiec, w trakcie tej podróży został aresztowany. Do dzisiaj historycy nie wiedzą ani dlaczego, ani przez kogo. Zdążył on tylko wylać truciznę do wody. Pan Bóg, który dopuścił do tego, aby Żydzi, większość świata była doświadczona podczas II wojny światowej, nie dopuścił do tego, aby człowiek sam pomścił się za to, co wtedy się wydarzyło. Podobnie, kiedy był proces w Norymberdze. Osadzonych było 1000 więźniów, którzy czekali na proces. Organizacja ta nie chciała czekać. Nie chcieli, aby procesy trwały bardzo długo. Postanowili oni zatruć chleb, który przywożono z piekarni dla tych więźniów. W nocy jeden z piekarzy arszenikiem posmarował 500 bochenków chleba, które mieli spożyć więźniowie niemieccy. Drodzy braterstwo, do dzisiaj nie wiadomo dlaczego ani jeden z tych osadzonych więźniów nie zginął. Amerykanie tak się nimi zajęli, że mimo z chorobami, problemami żołądkowymi trafiła większość więźniów do szpitali, to ani jeden z nich nie zginął. Tak samo Pan Bóg nie dopuścił do tego, aby była zemsta. On ma plan i On sam weźmie sprawy w swoje ręce. Ponieważ zemsta człowieka nigdy nie jest sprawiedliwa. Prawie przy każdej okazji cierpią niewinni ludzie, co pokazała historia z giną. Tam ucierpieli niewinni mężczyźni, a przez to i cała społeczność. Dlatego Pan mówi, że do Niego należy pomsta. Idźmy dalej, analizując to, co niesie za sobą gniew i zapalczywość. Są to bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa. I tak samo w tym przypadku Biblia nie pozostawia wątpliwości. To są wersety z listu do Koryntian, które doskonale znamy. Wymienione są tam uczynki i także ciała, z powodu których przychodzi gniew Boży. Wypowiadając słowa w gniewie, często najpierw mówimy, a potem myślimy. Mi też często się to zdarza. Musimy i ja muszę uczyć się najpierw pomyśleć, a potem powiedzieć. Bo otoczenie, w którym żyjemy, w pracy, w szkole, tam, gdzie się znajdujemy, cały nas czas obserwuje. Bo nie możemy z jednej strony głosić Chrystusa, a z drugiej strony nie możemy pokazywać, że poprzez nieprzemyślane słowa musimy przeczyć temu, w co wierzymy. Bo takie słowa są wyrazicielem głębokości naszego serca. Gniew rodzi w nas grzeszne myśli, pragnienia i czyny. Czasami, kiedy jestem zdenerwowany na coś i nie mogę zasnąć, to w swojej głowie tworzę niesamowite scenariusze. Tworzę historie, które mnie nakręcają i pobudzają. I czerpię czasami z tego przyjemność, kiedy wymyślę jakąś intrygę, by kogoś w myślach zniszczyć, kto mi zalazł za skórę. Z reguły rano mi przechodzi, ale wiem, że to jest złe. Nie nakręcajmy się złymi emocjami. To nas zakwasza. Nie nakręcajmy się w ogóle jeden na drugiego. Gniew na drugiego człowieka sprowadza się do tego, by go poniżyć, a siebie wywyższyć. Pamiętajmy, że jednym z najgorszych skutków gniewu, którego możemy doświadczyć, jest rozerwanie. Rozerwanie w naszym domu, rodzinie i w naszym zborze. Musimy o tym cały czas myśleć. Nie możemy do tego dopuszczać, by gniew, złe emocje, brak zapanowania nad tym niweczyło wszystko, co do tej pory każdy z nas zbudował. Indywidualnie i społecznie. Ostatnia część naszych rozważań. Jak sobie poradzić z tym problemem? Tak jak powiedziałem, jest to najtrudniejszy moment tego wykładu, ponieważ zdaję sobie sprawę, że gdybym przeczytał tu naukową definicję albo zaczytaną recepturę, to z pewnością nie rozwiąże ona bardzo powszechnego problemu dotykającego praktycznie każdego człowieka. Zwłaszcza, że tak naprawdę przez naszą niedoskonałość nie jesteśmy w stanie z naszego życia wyzbyć się zagniewania i złych emocji. One zawsze będą nam towarzyszyć. Dobrze jednak, abyśmy bez względu na wszystko potrafili zastosować w życiu to piękne zalecenie apostoła Pawła z 4 rozdziału, który czytałem. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu. Rzeczą ludzką jest I ja to rozumiem, bo sam tego doświadczę. Że czasami posprzeczamy się w jakichś kwestiach. Posprzeczamy się w domu, posprzeczamy się tam, gdzie należymy do zboru. Posprzeczamy się z naszym przyjacielem, z naszą koleżanką. To jest naturalne. Ale gdy nasz gniew przerodzi się w taki długotrwały stan obrazy czy zagniewania, to wtedy nasza odporność na wpływ szatana drastycznie maleje. I ja tego doświadczałem. Ma on wtedy pożywkę i skutecznie to wykorzystuje. On wchodzi między nas tam, gdzie jesteśmy słabi. Bo to głównie on jest całym sprawcą zamieszania, które powstaje między dziećmi Bożymi. Jest kilka sposobów na walkę z gniewem i złością. Musimy przede wszystkim go w sobie rozpoznać. Musimy stwierdzić, że my mamy sami z tym problem. Nie patrzeć na to, że może inni go mają. Jeżeli tego nie zrozumiemy, daremne będą nasze wysiłki. Ciągle będzie się nam wydawało, że problem leży u kogoś innego. Gniew, którego nie uznamy, nigdy nie zostanie z nas usunięty. Ale często właśnie najtrudniejszą rzeczą jest, abyśmy skłonili się do tego, aby to w sobie zauważyć. Ważnym elementem jest to, aby w naszym życiu zastanowić się, co jest źródłem naszego gniewu. Co nas najbardziej złości? Jakie to są konkretne zdarzenia? Jakie wypadki nas zdenerwują? I czy są akurat warte tego, aby tak się zachowywać? Dlaczego czuję złość, a nie coś innego? Co można zrobić, żeby zmniejszyć swoje negatywne nastawienie? Jedno jest pewne. Uznany i oceniony nasz gniew straci na wartości. Bo będziemy widzieli, że często nic on nam nie daje i nic nie wnosi do naszego życia. Nic nie buduje, a tylko niszczy i psuje. Należy myśleć o tym, co się mówi. Gdyż słów wypowiedzianych w gniewie, często wykrzyczanych, cofnąć się nie da. I naprawdę bardzo trudno jest je naprawić. I tak jak dzieci czasami się pokłócą i w gniewie coś sobie powiedzą, to za 2 godziny razem się bawią. Dorośli potrzebują na to dużo więcej czasu. Należy przeciwstawić się rozpamiętywaniu i chęci zemsty. Mogłoby się wydawać, że kiedy Pan Jezus był prześladowany, to miał prawo do tego, by być zagniewanym, by być zdenerwowanym, by się gniewać na tych swoich oprawców. Ale jak czytamy, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczył sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. To jest dla nas lekcja. Jak mamy się zachować w trudnych chwilach? Kiedy nie dajemy rady, poruszmy sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Ludzie zagniewani często cieszą się z rozpamiętywania krzywdy. Musimy przeciwstawiać się tej tendencji, każdy w swoim sercu. Dobrą metodą jest unikanie gniewnego nastawienia innych ludzi. Niektórzy ludzie w każdej sytuacji szukają tego, co najgorsze. Są często krytyczni, niezadowoleni. Musimy myśleć o tym, co łagodne, co jest tym, co w danym momencie sprawi nam ukojenie. I obserwujmy. Obserwujmy innych ludzi, którzy może mają mniejszy problem z tym, jak ja. Dlaczego, kiedy normalnie człowiek powinien wybuchnąć, oni zachowują spokój? Czy potrzeba jest, abyśmy i my tak reagowali? Bo ludzie ci w swoim życiu wyrabiają owoce ducha. To pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć i łagodność. Dobrze jest otaczać się takimi ludźmi, którzy mają wykształtowane takie owoce. A jeżeli się nie da, jeżeli już będziemy musieli być w gronie ludzi nerwowych, agresywnych, może często niepotrafiących zapanować nad sobą, to starajmy się im zaszczepiać dobre cechy, a nie na odwrót, żeby oni mieli na nas zły wpływ. I przede wszystkim takim uważam najlepszym lekarstwem jest szczera i otwarta rozmowa, której często boimy się, bo boimy się często rozmawiać. Nie bójmy się tego robić. Zawsze szczera rozmowa potrafi dużo więcej zdziałać niż to, że nie będziemy do siebie się odzywać. Gdy odbywa się w domu, to pozwoli na wypracowanie wspólnego środka, takiego lekarstwa, które może zaradzić temu, co jest problemem. Niedobrym rozwiązaniem jest wyjść i pozostawić problem niezałatwiony, aby samoistnie się rozwiązał, bo z reguły nigdy się nie rozwiązuje. A już najgorszym, co może nas spotkać, to tak zwane ciche dni. Jest to takie zagniewanie, nad którym słońce nie jeden dzień zajdzie i nic się nie zmienia. Nawet nie ma dobrej woli, aby coś zmienić na lepsze, chociaż spróbować odrobinę zmienić coś w naszym życiu. I na koniec trochę do naszych młodych. W tej chwili uczycie się najwięcej. Nie uczcie się gniewu. Wyrabiajcie w sobie to specyficzne chrześcijańskie usposobienie łagodności i uprzejmości. Jesteście jak takie białe kartki, na których zapisywane są różne życiowe problemy, różne życiowe sprawy. Dbajcie o czystość w swoim życiu. Dbajcie o to, aby w młodym życiu nie dopuszczać do siebie agresji i złości, która wszystko niszczy i obraca to, co dobre, w samo zło. Drodzy braterstwo, poddajmy Panu swoje sprawy i myślę, że dobrze jest, abyśmy i tą sprawę dali Panu Bogu. Abyśmy położyli nasz charakter, nasze usposobienie przed Panem, a Pan zapewne sprawi, że będziemy uczyć się tego, co dobre. Gdy znajdziemy się już w dużym problemie, kiedy będziemy widzieli, że problem gniewu nas bardzo dotyka, to pomyślmy sobie przez chwilę o tej kobiecie, która zbiegała z 80. piętra. Ja nie powiedziałem, jak skończyła się jej historia. Redaktor zapytał, co się przez te 10 lat zmieniło. A ona powiedziała, że przez tą godzinę, kiedy biegła na dół, zmieniło się jej całe życie. Zmieniła się i była zupełnie innym człowiekiem. Już nigdy nie krzyknęła na męża, nie była zdenerwowana na swoje dzieci, nie rozeszła się z nim, a grono przyjaciół, które się od niej odwróciło, z powrotem było ich przyjaciółmi. Drodzy braterstwo, jej się udało. I chociaż stała nad przepaścią, to zmieniło się jej całe życie. Czy potrzebne jest nam takie doświadczenie? Czy potrzebne jest nam takie przeżycie, abyśmy w naszym życiu pewne sprawy zrozumieli? Kochani braterstwo, apeluję do was wszystkich, przede wszystkim do siebie, bo sam w tym uchybiam, abyśmy się nie gniewali, bo szkoda jest na to naszego czasu.